Tak pomyślałem, jakbym chciał określić to, co czuję, kiedy jestem tu razem z wami, to sobie myślę, twardziele w kościele. Późna pora, a my właściwie można powiedzieć, że dopiero na skocznie wchodzimy, jak Kamil stochnie. A gdzie tu jeszcze do zjazdu i do wyjścia z progu? Ale wierzę, że Pan Bóg też posila, bo i czas niezwykły. Dziękuję Bogu za to, że porusza nasze serca, bo też jestem poruszony i waszymi świadectwami, waszym pragnieniem, by doświadczać Boga. Dzisiaj mamy ostatnią sesję, czwartą właściwie, pierwsza była w piątek i chcę dzielić się z wami czymś, co bardzo ważne jest, jeśli patrzymy na wolność, musimy pamiętać o bardzo ważnych elementach. Będzie dzisiaj trochę na temat wolności pod kontrolą. Wolność pod kontrolą. Może to brzmi dziwnie i wydaje się być zaprzeczeniem, ale kiedy zajrzymy do Bożego Słowa, zobaczycie, że ma to sens. Zanim jednak odczytamy fragmenty ze Słowa, chciałbym zapytać się was, czy ktoś z was dzisiaj, wczoraj, słuchając świadectwa też Radka i tego, co tu przeżywamy, czy czuje, że tak bez ściemy, tak szczerze, czujesz, że Pan Bóg coś daje w tym sklepiku, w tej torebce, taki ziarenek dla ciebie i że to przyda ci się, kiedy stąd wyjedziesz. Czy jest ktoś taki, kto mógłby, kilka chociaż osób? Trzymajcie ręce, dobrze? Trzymajcie na chwilę. Poproszę cię, Jonatan. Chodź. Chciałbym, żebyś zobaczył, bo jak się trudzisz, modlisz i przeżywasz, co będzie na takiej konferencji, to zobacz, widzisz, to jest sens jakichś naszych działań, służby i tego, że płaczemy przed Bogiem czasami i zmagamy się. Dziękuję wam i błogosławię tego dzielnego człowieka. Tymkowi też bardzo dziękuję za zachętę, za inspirację. Bardzo cieszę się być z wami i jedynym słabym punktem w tym naszym byciu razem to jest to, że to się kończy. A wszystko inne jest zachęcające, inspirujące, więc dzisiaj wierzę, że to słowo, to ostatnie przesłanie zakończymy wspólną modlitwą. Nie wynajmujemy pomieszczenia, więc nie musimy obawiać się, że zabraknie nam czasu. Jeżeli będziecie potrzebować zostać, by samemu pomodlić się, możecie, ale będziemy też modlić się tutaj po naszym spotkaniu tym głównym. I wierzę, że Pan Bóg też będzie odpowiadał, dotykał waszych serc. Chcę mówić o wolności pod kontrolą, dlatego że kiedy przyjmujemy coś bardzo cennego, musimy być też świadomi, że wymaga to docenienia i takiego poważnego potraktowania. Bardzo zachęcony byłem, jak Radek mówił, jak Pan Bóg go prowadzi i uwalnia. Jest to pewnego rodzaju proces i tak naprawdę mogę powiedzieć takie stwierdzenie na początku, że to, że znasz zasady prowadzenia Bożego, wcale nie oznacza automatycznego, bezbłędnego postępowania. I co powiemy o Salomonie, o Samsonie czy Dawidzie? Więc posłuszne serce, w pełni poddane Bogu, przesiąknięte Słowem Boga i Jego Duchem, to jest klucz. Więc jeśli chcesz żyć wolnością, musisz być gotowa i gotowy powalczyć, aby we właściwy sposób ją pielęgnować. W pewnych sferach już przeżyliście uwolnienie. W pewnych sferach Pan Bóg przygotowuje i dając nam dojrzałość, mówiąc, prowadząc przez różne trudne sytuacje, po prostu przynosi ta wolność, jakby poszczególne dziedziny życia otwiera przed nami. Takie zupełne uwolnienie będzie wtedy, kiedy staniemy już przed Nim. Tu ktoś już gdzieś chyba cytował, czy mówił, że czego oko nie słyszało, czy nie widziało? Nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na rozum ludzki nie przyszło. Że tam, dokąd idziemy, nie będzie bólu, smutku i łez. Zobaczcie, te trzy rzeczy dzisiaj towarzyszą nam codziennie. I wiem, że potrzebujemy co najmniej dwóch rzeczy ważnych, żebyśmy umieli obchodzić się z wolnością, aby nie przerodziła się w coś, co może człowieka pokaleczyć, zranić. Dlatego, że nawet w kościele ludzie w imię wolności potrafią przyatakować drugiego człowieka, potrafią czasami zachować się w sposób, który wcale nie przynosi owocu wolności. Więc bardzo ważne dwa elementy to jest mądrość. Bardzo ważne to jest mądrość. I chciałbym tu na chwilę się zatrzymać. W Księdze Koheleta w 11 rozdziale, 9 werset mówi nam, coś takiego, co kiedyś nie zwracałem na to uwagi, ale przyjrzyjcie się temu i zaznaczcie gdzieś, a potem jeszcze raz w domu wczytajcie się w ten tekst. To jest mowa do młodych ludzi. To jest coś, co bardzo nas dotyczy. Tak schlebiam sobie trochę, prawda? Ale szczególnie was. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli. Dobrze brzmi? Dobrze brzmi, prawda? Póki jesteś młody, postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Niesamowite. Używaj to, co czujesz w sercu, bo kiedy mówimy, że czuję się wolny, to mówimy, no zrobię to, co czuję w sercu. Ale te dwie rzeczy, pierwsza mądrość, a druga, która powinna ograniczać wolność, to jest miłość. Te dwie rzeczy dzisiaj na ostatnim tym przesłaniu chcę wyeksponować. Kiedy mówię wolność, mądrość i miłość, to mam na myśli Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Żywe, prawdziwe słowo i tego, który zna każde serce. Jezus rozumie ciebie, nawet jeśli ja nie potrafię tego zrobić. Jezus rozumie ciebie, nawet jeżeli rodzice tego nie potrafią zrobić, albo ktoś z bliskich czy z przyjaciół. To, co jedynie może skutecznie ograniczyć wolność, aby nie stała się anarchią, bo ta granica potrafi być bardzo cienka. Za chwilę będziemy przyglądać się, jak Słowo Boże mądrze mówi nam o tym, jak mamy posługiwać się darami Ducha Świętego chociażby. Jesteśmy ze wspólnot charyzmatycznych, cieszymy się, kiedy Pan Bóg przez Ducha Świętego może w takiej wolności Bożej dotykać nasze życie. Ale znam też przykłady, które smucą, gorszą. Ludzie mówią tak, ja wiem, na pewno ja mam rację i mówią, że w tym Duchu Świętym, w tej wolności zrobią to lub tamto, nie patrzą, co ludzie przeżywają, nie patrzą, jak ludzie reagują, nie przyglądają się na temat owocu. I chcę kilka rzeczy najpierw tutaj w tym wersecie omówić, ponieważ jest mądrość w tym wersecie bardzo niesamowita. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Nigdy już nie będziesz tak młody jak dzisiaj. Jutro już będziesz starszy o jeden dzień. Pamiętajcie, naprawdę warto radować się młodością. To jest bardzo zachęcające. Myślę, że Bóg niezwykle mądrze te sezony w życiu poukładał. Kiedyś moja koleżanka w pracy zapytała się mnie z takiej nostalgii, z takim bólem, mówi, wiesz co, Andrzej, mówi Panu Bogu, starość się nie udała. I mówi do mnie, wiesz co, ja tak myślę, że po 50, jak nic nie boli, to człowiek już nie żyje. I czasami narzekała, że tu ją boli, że tam ją boli. A wiecie, jak to jest z tym boleniem? Przyszedł człowiek chory do lekarza i mówi, doktorze, normalnie, gdzie się nie dotknę, to mnie wszędzie boli. A lekarz mówi, jak to, pokażę pan. I on dotyka, mówi, tutaj mnie boli, tutaj, tutaj, ojej, tutaj też. A lekarz mówi, panie, pokaż, pan palec masz pan złamany. I powiem wam, że tak właśnie jest, że przychodzimy czasami ze smutkiem, z takim żalem, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg leczy złamane serca. Wolność jest po to, żebyśmy umieli przyjmować uzdrowienie wtedy, kiedy przychodzi smutek, zranienie. Wolność, mądrość i miłość, która ogranicza tą wolność. Mądrość w jakiś sposób ukierunkowuje i nadaje kierunek wolności, która w naszym życiu przynosi wspaniałe owoce. Jeszcze raz chcę przypomnieć, powracając nieco do pierwszego wykładu, za wolność ludzie oddają dziś i oddawali przez wieki swoje życie. Ale tak naprawdę najwyższą cenę za naszą wolność zapłacił Jezus Chrystus. I zobaczcie, jest wezwanie w Biblii, żeby się radować. Nie musisz być smutny z tego powodu, że jesteś młody, ale ja nie czuję się zawiedziony, że mam akurat tyle lat. I myślę, że kiedy byłem jakiś czas temu na spotkaniu seniorów u nas w zborze, ja sobie tak myślę, ja tam może nie wiem, czy zechcecie mnie. Oni mówią, chodź, mówi, bądź z nami. Jak wiele fajnych rzeczy od nich usłyszałem, jak wielkie serce do modlitwy. Może siły już nie te, ale niezwykłe doświadczenie i niezwykła wartość w ciele Jezusa Chrystusa. Kościół, spotkanie wszystkich pokoleń. I dzieci dobrze się czują we wspólnocie. I młodzieńcy, i ci, którzy są dojrzali, mamy, tatusiowie, ale też i seniorzy, starsi. Niesamowite. I to wszystko właśnie sprawia wolność w Jezusie Chrystusie. Tam, gdzie ludzie dzielą się i jedni i drugich uważają za gorszych zamiast za wyższych od siebie, tam właśnie brakuje wolności. I zobaczcie, dalej jest napisane, postępuj tak, jak każe ci serce. Dawniej w starożytności, w tych czasach, serce to uważano za miejsce tak jakby sumienia tego, gdzie powstają decyzje. Serce stanowiło o tym, kim jesteś, co tak naprawdę przeżywasz i kim jesteś w sensie takim duchowym też. Więc słowo mówi nam, że takie dziwne coś, postępuj tak, jak każe ci serce, no i to słowo używaj, czego pragną twoje oczy. No to jak to mówią, hulaj dusza, piekła nie ma? Myślę, że jest, Słowo Boże mówi. C.S. Lewis powiedział, troszeczkę sparafrazuję, że piekło to jest miejsce, w którym jest pełno ludzi egoistycznych, walczących o swój prestiż, zadufanych w sobie, chciwych, pełnych pożądań i złych pragnień. Piekło zaczyna się w sercu człowieka, tak jak i niebo. To, co przeżywamy, jest zapowiedzią wieczności, bo z wieczności przyszliśmy na ten świat i do wieczności podążamy. W jednym z psalmów bodajże, czy w którymś miejscu Biblii jest, że wieczność włoży w ich serca. To też takie zachęcające. Więc chcę, żebyśmy przyjrzeli się kilku elementom, które nadają taki kierunek i są mądrością, po to, żebyśmy używając tego, czego pragną nasze oczy, pamiętali o tym, że za to wszystko pozwie nas Pan Bóg na sąd. I to nie jest straszak, ale to jest taka myśl, która powinna nas zachęcić, że wraz z wolnością otrzymujemy zachętę do odpowiedzialności. Wolność bez odpowiedzialności staje się dramatem. Ludzie mówią, mogę robić co chcę, za nic nie muszę odpowiadać. To jest nieprawda. Jezus w wolnym wyborze oddał swoje życie za ciebie i za mnie, ale też poniósł odpowiedzialność za to, by dalej nas prowadzić, czynić z nas uczniów. Poproszę slajd kolejny. Chciałbym, żebyście zapamiętali, że pycha z nieba spycha. Kiedyś mi powiedział to przyjaciel, trochę tak zarymował, ale wiecie, jak to jest z rymami. Człowiek się nawet nie spodzieje, jak ryma posieje, nie? Jeszcze jak posłuchasz Koli albo jakichś innych raperów naszych kochanych, no to właściwie gdzieś te rymy włażą nie wiadomo którędy i potem ciężko się ich pozbyć. Ale te duchowe, fajnie brzmiące, pełne Słowa Bożego rymy są bardzo cenne. I naprawdę tak jest, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Hardość ducha jest czymś, co niszczy ludzi. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami, gdyż ten, który zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, ten jest szczęśliwy. Jest w tym ogromna mądrość. Badaj swoje serce. Ktoś muzę jakąś włączył? Coś przegapiłem? Ale to nic, na tyle cicho, że nam nie będzie przeszkadzać. Poproszę następny slajd. Będę posługiwał się fragmentami ze Słowa Bożego po to, żeby łatwiej wam było gdzieś to podnotować czy w jakiś sposób później wyciągnąć dla siebie też takiej zachęty. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy miłości. I w innym miejscu też w tych fragmentach czy w innym tłumaczeniu, że dał nam ducha trzeźwego myślenia. Cały czas rąbię, nie? No, trzeba by, żebyśmy wszyscy wyszli i zobaczymy, u kogo gra. Nie wiem, jak to jest, tam wymyślają różne metody, po pięć dych na misję, czy tam inne rzeczy, no ale gdzie by była ta wolność, nie? Ale jeśli domyślasz się, że to twój, to wycisz go, będzie nam troszkę łatwiej i zręczniej. Dzięki Bogu, że jesteś z nami, nie ma problemu. Więc zobaczcie, Bóg daje nam ducha trzeźwego myślenia, w innym tłumaczeniu, ducha mądrości. I to jest też bardzo ważne, że kiedy myślimy o tym, że będziemy napełniając jakby siebie duchem, przeżywając to napełnienie, że będziemy niezwykłe rzeczy robić, ale pamiętajmy, że trzeźwe myślenie to jest też bardzo duchowe myślenie. Nie chodzi mi o myślenie, które wyrzuca Ewangelię poza nawias, ale trzeźwe myślenie to jest spojrzenie na sytuację przez pryzmat tego człowieka, jego potrzeby i też tego, co jest Bożą wolą na miarę naszego zrozumienia. Trzeźwe. Do duchowych rzeczy duchową miarę przykładamy. Poproszę kolejny slajd. To jest cały czas mowa o tej mądrości. To już wam cytowałem. William Carey, angielski misjonarz i kaznodzieja. Nie boję się porażek. Boję się odnieść sukces w czymś, co nie ma znaczenia. Bardzo mnie to poruszyło, dlatego też tu umieściłem to. Myślę, że jest w tym ogromna mądrość. Jesteście ze wszystkich stron zachęcani, by osiągać sukces. Ale chciejmy w Chrystusie osiągnąć sukces. Jak Radek opowiadał tutaj o swoim doświadczeniu, tak sobie pomyślałem, też takiej pokory zauważyłem w nim. To jest właśnie owoc i efekt pewnych rzeczy w życiu, które są naszymi decyzjami. I właśnie to jest owoc wolności, to o czym on opowiadał też, w takim bardzo praktyczny sposób. Więc zobaczcie, jak ważne jest, żeby wolność była ograniczona mądrością i miłością. Następny slajd poproszę. Główne grzechy języka. Jak wielką mądrością jest panować nad językiem. Ile razy przez wypowiadane nierozważne słowa. Wiecie, nawet kiedy ludzie mówią, chcę duchowe rzeczy ci opowiedzieć, ale kiedy mówią słowa, ignorując ludzi, raniąc ludzi, to przynosi ogromne szkody i ból i cierpienie, przekleństwo, złorzeczenie. A słowo mówi, błogosławcie. Kłamstwo, diabeł jest ojcem kłamstwa. I nieprzyzwoite słowo, brzydkie, podłe. Powiem wam, że jako nastolatek, czy jeszcze zanim tam dwudziestka mi stuknęła na karku, byłem człowiekiem, który lubił zabawiać innych i trochę czasami błaznowałem. Uczyłem się, jakoś same mi wpadały różne dowcipy do głowy i tak dalej. I pamiętam, kiedy narodziłem się na nowo, pojednałem się z Bogiem i czasami gdzieś te kawały wylatywały mi, Bóg wyraźnie zachęcił mnie słowem i napomniał, nie powinno być pośród was błazeńskiej mowy. Takiego, wiecie, żartowania z innych ludzi, śmiania się, prawda? A wiecie, tam idzie gruby, tam jakiś tam szczerbaty odgryzł się, a niewidomy przejrzał czyjś plan, prawda? I wszyscy się śmieją, zadowoleni. I my też się uśmiechamy, bo to śmiesznie brzmi. Ale wierzę, że uczymy się duchowo rozpoznawać i wczuć też w sytuacje różnych ludzi, którzy przeżywają trudne rzeczy. Błazeńskiej mowy nie powinno być pośród nas. Powinna być radość w Duchu Świętym, inspiracja, zachęta. I Biblia nawet mówi niesamowite słowo, które bardzo mnie karmi, że człowiek pogodnego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Lubię ludzi uśmiechniętych i cieszę się sam, będąc uśmiechniętym, pogodnym, ale bez błazeńskiej mowy. Następny slajd pokazuje nam kolejny aspekt mądrości. W kontaktach z plotkarzem pamiętaj, że trzeba wiedzieć to i wspomnieć, że kto przynosi ci nowiny o innych, przekazuje też innym nowiny o tobie. Biblia wiele razy zachęca i przestrzega, nie zadawaj się z plotkarzem. Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc ludziom, nie każdy rozumie, co to jest plotka. Ale no dziś to nie jest naszym głównym tematem. Ale kiedy za czyimiś plecami mówimy o problemach danej osoby, a nie jesteśmy stroną w tej sprawie, ani nie możemy pomóc, to możemy przyczynić się do tego, że to, co powiemy, zacznie żyć swoim własnym życiem. Znacie zabawę w głuchy telefon? Chyba to tak się nazywa, nie? Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. I staje kilka czy kilkanaście osób, ktoś na początku mówi do ucha jakieś słowo czy zdanie, a ten ostatni to taką rzecz mówi, że to w ogóle kosmos. Po drodze wszyscy zmieniają, bo po cichu ma być, prawda? I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ocena jakiejś sytuacji czy osoby bez rozmowy z nią. Miałem taką sytuację, że dowiedziałem się, że pewien wierzący człowiek to jest taki, 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 taki. I tak siedzę zmartwiony, bo szanuję tego człowieka i myślę, co ja mam z tym zrobić? I potem jeszcze ktoś przychodzi i mnie się pyta, a ty, ja słyszałem o tym, że ten taki, taki. I wiecie co, wyraźnie Pan Bóg zachęcił mnie. Jesteś wolny, Andrzej, i masz wolność. Możesz wziąć telefon, wybrać numer do niego, zadzwonić i porozmawiać z nim. I powiem wam, to nie jest łatwe czasami, bo myślisz sobie, o, narażę się. Ale zadzwoniłem i pytam się, czy masz 15 minut, żeby powiedzieć mi parę rzeczy, które usłyszałem, a które chciałbym, żebyś mi wyjaśnił. Jeśli możesz. I słuchajcie, super rozmowę mieliśmy i już dzisiaj nie ma problemu. I wiecie co, jak ktoś do mnie przyjdzie i mówi coś o jakiejś osobie, to ja wyciągam telefon, no może jedna z rzeczy, do których się przydają telefony i mówię, jesteś pewien, że to jest prawda o tej osobie? Słuchaj, wybieram numer telefonu i na głośno mówiący i temat rozstrzygamy. A jeśli nie, wsiadaj do autka, jedziemy do tej osoby. Nie, nie, Andrzej, nie ma w ogóle problemu już. W ogóle zapomniałem, jak ten brat miał na imię? Czy nie jest tak w naszym życiu, że myśląc o wolności, że mamy prawo do wszystkiego i robić możemy wszystko, nieraz zapędzamy się za daleko. I wiem, że nie, często to nie jest jakieś złe serce w tobie czy we mnie, ale to jest czasami właśnie to, że nie rozumiemy, że wolność potrzebuje mądrości. Dlatego kiedy czujesz się wolny i przeżywasz wolność, nie bój się czerpać z Bożego Słowa, z relacji z Bogiem mądrości. Poproszę kolejny slajd. Silne uczucia są nieokiełznane, jak dzikie konie. Popychają nas do działania, nie pytając, czy tego chcemy, czy nie. Może brzmi to trochę poetycko, ale powiem wam, że wiele niedobrych rzeczy w moim życiu się wydarzyło, ponieważ nieokiełznane uczucia pobiegły jak konie galopem w moim życiu. A zapewniam was, że rzeki kijem się nie zawróci. Wypowiedziane albo napisane słowo na Facebooku, nawet w jakiejś takiej frywolnej dyskusji, czasami nazywają to ludzie hejtem, nie wiem, nieraz coś nas zburzy, pach, napiszemy 2-3 zdania i nagle patrzysz, że pod spodem lawina różnych opinii, różnych rzeczy. Dlatego spokojnie podchodzę do tematu publicznych jakichś debat i dyskusji. Dlatego, że kiedy wzbudzone są emocje, powiem ci, jak spłoszysz konie, to ciężko je zatrzymać. Nie jestem hodowcą koni, ale lubiłem westerny oglądać. Pewnie tu niektórzy z was się znają na hodowli zwierząt i może więcej wiecie na temat koni niż ja. Ale potem, żeby je uspokoić i zawrócić do zagrody, jest bardzo trudno i potrzeba dużo czasu i wysiłku. Tak samo jest z pożądaniem. Kiedy ktoś radzi ci, żeby w przyjaźni nie zapędzać, i dziś takie modne powiedzenie jest, że chodzimy ze sobą. I czasami rozmawiam z młodymi ludźmi i pytają się mnie, czy można chodzić ze sobą. Ja mówię, a co mówi na ten temat Pan Jezus? Co mówi Słowo Boże? Szukamy, szukamy, szukamy i jakoś nic nie możemy znaleźć. Słowo Boże mówi, że możesz mieć przyjaźń, która może przerodzić się w narzeczeństwo, a potem to jest jakby zapowiedź i przedsionek małżeństwa. Oczywiście powiedziałem to w ogromnym skrócie. W przyjaźni Biblia uczy nas, że w tych relacjach powinniśmy zachować pewne zasady. W przyjaźni nie możemy wykorzystywać siebie nawzajem. W przyjaźni powinniśmy być odpowiedzialni. I w przyjaźni obowiązują pewne zasady. A potem, kiedy czujemy to coś w sercu, te motylki tam, które po brzuchu latają, czy inne takie tam zjawiska, które chemicy i ci poeci nie potrafią określić a propos miłości, to wtedy postanawiamy, że będziemy ślubować sobie i zrobimy taki wstęp do małżeństwa, aby ludzie wiedzieli. Mój czas narzeczeństwa z żoną bardzo krótko trwał. Stanęliśmy przed zborem i pomodlono się o nas, nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Poza tym wiemy, że to, co dla małżeństwa jest zachowane, szczególnie w sferze intymnej, to jest tylko dla małżeństwa. I jeżeli Pan Bóg mówi, że to, co dotyczy daru od Boga, jednego z najfajniejszych, którym jest seks. Gdzie jest aplauz? Co wy? To jest dar od Boga, niezwykły. Przecież wielu młodych ludzi nie mówi o tym, ale marzy. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie. Przecież w tym też potrzebujemy wolności. Ale Bóg powiedział, że właśnie kiedy będziesz w przymierzu małżeńskim i kiedy wejdziesz w nieczysty, kiedy nie będziesz ty wykorzystany czy wykorzystana, ani nikogo nie wykorzystasz, kiedy wejdziesz odpowiedzialny za drugiego człowieka, kiedy zdecydujesz się dotrzymać słowa, tak jak słyszymy na ślubnym uroczystym, na ślubnej takiej uroczystości, że i nie opuszczę cię aż do końca życia, jak wielu facetów zdaje się w sali rozwodowej nie pamiętać o tym, że mówili. Nie opuszczę cię na dobre i niedobre? Nie opuszczę cię na dobre i złe? Co myślimy, kiedy wypowiadamy te słowa? I powiem wam, że niektórzy mówią, wolny jestem, więc mogę zmienić osobę i coś tam pozmieniać. Oczywiście mówię ogólnikami, wiem, że życie potrafi być tak zakręcone, że czasami aż trudno o tym myśleć, a co dopiero rozmawiać. Ale pamiętam po markecie kiedyś chodziłem i była piosenka w głośnikach, że zamienię cię na lepszy model. Potem wróciłem do domu i tak mi to chodziło po głowie, mówię, nie, normalnie. Stwierdziłem, że trzeba pilnować, czego się słucha, bo niektóre rzeczy są tak ciekawe melodyjnie, muzycy, w ogóle ukłon za wasze uwielbianie, nutki, śpiew i w ogóle serce. I nieraz coś tak wejdzie do głowy jak taki robaczek. Ja nie chcę mojej żony na lepszy model i zawsze cieszę się, kiedy ona mówi, wystarczysz mi, wystarczysz mi. To jest coś niesamowitego. Nie dlatego, że jest łatwo, ale dlatego, że zdecydowaliśmy się być razem w różnych sytuacjach i spotkały nas już różne sytuacje. I chcę was zachęcić, mądrość jest właśnie w tym, że wolność nie używasz dla cielesnych pragnień, bo w tym wersecie, w innych wersetach czytamy, żebyśmy wolności nie używali za zasłonę naszych cielesnych pragnień. Czyli robimy coś dlatego, że pożądanie nami kieruje. Wybuchło coś w nas, zapaliło się, a my mówimy, wolny jestem. To nie jest Boży sposób korzystania z wolności. Wolność idzie pod rękę z Bożą mądrością. Dlatego w wielu sytuacjach czujesz, że coś mógłbyś, mogłabyś zrobić, ale zadajesz pytanie, Jezu, poradź mi, powiedz, czy to będzie dobre dla tej osoby, czy to będzie właściwe dla mnie. I wtedy tak naprawdę nie jesteśmy zdani na krytykę ludzi, na łaskę czy niełaskę, ale zdani na Jezusa Chrystusa. Więc pamiętam też kiedyś młodą parę, przyszli do mnie młodzi, wierzący ludzie, kochani, wspaniali i mówią, że chcieliby, żebym udzielił im ślubu. Porozmawialiśmy chwilę, ja mówię, czuję, że to może być niezwykła przygoda też dla mnie, chociaż to nie ja będę ślubował. I mówię, zapraszam was na spotkania przedmałżeńskie. 3-4 spotkania. Porozmawiamy sobie o rzeczach biblijnych, o tym, co dotyczy małżeństwa. Więc nie doszły pan młodym, nie doszły mąż, mówi, ale bracie, wiesz co, no taką mam pracę, tacy zajęci jesteśmy. Ta siostra też jakoś tak widziałem, że posmutniała, że aż 4 spotkania, ja cię kręcę normalnie. A ja mówię, kochani, nie rozumiem was. Wybieracie się w tą podróż na całe życie, a 4 spotkania to wam za dużo? I mówię, nie gniewajcie się, ale jeśli nie macie czasu na spotkania, abyśmy pochylili się nad Słowem Bożym, to nie oczekujcie ode mnie, że wezmę odpowiedzialność, by stawać i udawać, że cieszę się, bo jeśli nie macie czasu na przygotowanie się do czegoś, co trwa całe życie, to tak naprawdę nie chcecie zastosować mądrości i nie chcecie wziąć od Pana Boga rady. Pewien król miał stańczyka. Lubił z nim rozmawiać, żartować. I ten błazen często zabawiał króla i król bardzo doceniał to i mówi, wiesz co, mówi do tego błazna, chcę ci dać berło moje, piękne, nabijane perłami. Jeśli spotkasz kogoś głupszego od siebie, to będziesz mógł mu to berło podarować. O, król ma taki kaprys, więc może sobie na to pozwolić. Mówi, daję ci moje berło. Jak znajdziesz kogoś głupszego od siebie, to wtedy będziesz mógł je dać. Minęło parę miesięcy i król zachorował na śmiertelną chorobę. I złożony leżał w łóżku w komnacie królewskiej. No i oczywiście zawołał błazna, stańczyka, chciał chwilę jakoś się rozpogodzić i wywiązała się między nimi ciekawa rozmowa. Błazen zapytał się królu, co się dzieje? Król mówi, bardzo chory jestem i wybieram się w podróż, z której już prawdopodobnie nie wrócę. Błazen pokiwał głową trochę, zastanowił się i mówi, panie mój, ale czy ty przygotowujesz się, czy przygotowałeś się jakoś do tej podróży? A król mówi, wiesz co, kochaniutki, obawiam się, że właśnie nic nie zrobiłem w tym kierunku. I wtedy błazen wyjął z torby berło i mówi, znalazłem kogoś głupszego od siebie. Wybierać się w podróż, myśleć o wieczności, a nie przygotować się do tego tu na ziemi, to jest wielka głupota. I tak samo można powiedzieć o małżeństwie, tak samo można powiedzieć o chrześcijaństwie, o uczniostwie. Wszystko, co dotyczy i kończy się w wieczności, wymaga naszego zaangażowania. Głupotą jest nie myśleć o tym, co będzie potem. Bóg mówi, że chce nam towarzyszyć, ale nie chce, żebyśmy robili decyzje, czy podejmowali decyzje w szaleństwie, w emocjach. Poproszę następny slajd. No tutaj nie wiem, czy widzicie na tle tych drzew tego kozaka tam, co taki wygięty włók z scyzorykiem leci do basenu i nie wziął pod uwagę tego skrótu tam, widzicie, ten beton, co leży, nie? To jest niezwykłe, poruszyło mnie to zdjęcie. Nie wiem, chłopaki, nie kozaczcie tak, bo można życie stracić, ale tutaj na dole podpis jest bardzo celny. Tylko dzięki właściwej ocenie sytuacji unikniesz nieprzyjemnych rozczarowań. Ja myślę, że on mógłby śmierci uniknąć, bo prawdę, nie wiem, jeśli to nie jest fotomontaż, to normalnie niewiarygodne się wydaje, że doleci do wody, prawda? I powiem wam, tak samo jest z nami. Nie chcemy wziąć od Boga zachęty, żeby przy podejmowaniu decyzji ocenić właściwie sytuację, a to jest mądrość. Wolność potrzebuje mądrości. Żeby ocenić sytuację, dobrze jest przyjść i porozmawiać z dojrzałymi ludźmi. Wiem, że nie każdemu można powiedzieć każdą rzecz z naszego serca. Mądrze wybieraj ludzi, do których idziesz z ważnymi sprawami. Oczywiście można poprosić ogólnie, pomódl się o mnie. Niech Pan cię błogosławi. I to są takie gesty ogólne, bardzo cenne, ale myślę, że kiedy chcesz głębi doświadczyć i dobrej rady, módl się i szukaj ludzi, którzy są godni zaufania, którzy nie są plotkarzami, którzy potrafią porozmawiać szczerze z tobą i mają od ciebie przyzwolenie, aby zadać ci trudne pytania. Jeśli chcesz rady, a nie chcesz usłyszeć trudnego pytania, to nie jest mądrość. Czasami mądrość wymaga wysłuchania odpowiedzi na trudne pytanie. Trzeba ocenić sytuację i zachęcam was, żebyście swoją wolność otaczali mądrością. No, przeczytam to, bo to takie jest niesamowite. List Jakuba, możecie to sobie zaznaczyć ołóweczkiem z boku, ja przeczytam kilka wersetów. 3 rozdział Jakuba, 13-17. Posłuchajcie, tam są niezwykłe sformułowania a propos mądrości. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, jaka, tam jest napisane, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. I słuchajcie, 17 werset jest niezwykły. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Nie wiem, co uważacie za mądrość, ale jeśli chcecie, by wasza wolność nie została zniszczona przez różne walki duchowe, zmagania. W którymś z fragmentów Biblii jest napisane, że byli pewni bracia, którzy chcieli wyszpiegować naszą wolność. Chcieli jakby zabrać nam wolność naśladowania Jezusa Chrystusa. I znajdą się ludzie, którzy mają chrapkę na twoją i moją wolność. Ale jeśli będziesz w mądry sposób postępować, jeśli weźmiesz pod uwagę właściwą ocenę sytuacji, żeby nie skakać tak do basenu, to zobaczysz, że Pan Bóg będzie cię błogosławił. I chyba ostatni slajd poprosiłbym. O, bardzo mi się podobają ci zawodnicy. Troje po jednej stronie i po drugiej. Motorek, słuchajcie, równowaga w życiu. Mądrość jest bardzo potrzebna nam, ponieważ tworzy pewnego rodzaju równowagę. Bo jeżeli mówimy o wolności, to pojawiają się różne rzeczy, które ciskają nami, jakbyśmy skakali na łódce z jednej burty na drugą. Dziś wolno mi to, jutro tamto. Ale Boża równowaga, stan, w którym możesz osiągnąć rzeczy, których nikt normalnie by się nie spodziewał po tobie. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji teraz, w zmaganiu, spędź czas z Bogiem. Może w czasie postu i modlitwy. Nie wiem, czym dla was jest post, ale dla mnie jest tworzeniem przestrzeni dla działania Boga. Kiedy masz czas, gdy zamykasz usta, gdy odstawiasz telefon, jedzenie, gdy spędzasz czas z Panem Bogiem, On może przemawiać i dzisiaj już to słyszeliśmy. Równowaga jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Mądrość jest czymś, co pozwoli naszej wolności dojrzewać i przynosić owoce i błogosławieństwo. Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, to jest miłość, która stanowi ograniczenie również dla wolności. Kiedy są sytuacje, w których możesz coś zrobić, ale widzisz, że gdybyś to zrobił, musiałbyś podeptać czyjeś życie. Musiałabyś zranić kogoś. Czasami myślimy, zrobię to sobie, bo mi się chce, bo to będzie coś fajnego. Proste przykłady z życia, kiedy weszliśmy w relację małżeńską, bardzo chciałem niektóre rzeczy zmienić w mojej żonie, a ona chciała zmienić mnie. Ale po paru latach stwierdziliśmy, że to nie jest dobry sposób. Odkryliśmy w Biblii, że lepiej będzie, jeśli Pan Bóg zacznie zmieniać nas indywidualnie. Przestałem skupiać się na tym, co wydawało mi się dziwne w życiu mojej żony, a ona przestała skupiać się na moich słabych stronach. Pochodzimy z różnych środowisk i domów. I wtedy w małżeństwie zaczęliśmy niezwykłą przygodę. Dużo rzeczy się zmieniło, ale z mojej strony komplement. Słuchaj, Andy, zmieniasz się na lepsze. To jest, wiecie co, no miód na duszę. I myślę sobie, że kiedy marzycie o tym, żeby z kimś mieć relację małżeńską, przymierze, to zobaczycie też, jak niezwykłe będzie to, że dostaniecie człowieka, który będzie dla was narzędziem takim, pomocą, ponieważ małżeństwo jest służeniem sobie nawzajem, jest wyzwaniem dla naszego życia, jest wielką próbą. Jeśli myślisz o życiu według czubka swojego własnego nosa i myślisz o małżeństwie, to prawdopodobnie masz na myśli coś, w czym chcesz kogoś wykorzystać. Może facet potrzebuje, nie wiem, praczki, gotowaczki, może nałożnicy potrzebuje, może potrzebuje kobiety, z którą by się fajnie pokazał gdzieś u boku. A ona? Niech ma fura, skóra i komura, też chciałem się przed koleżankami czymś pochwalić, prawda? Powiem wam, że te rzeczy, ja w nich wyrosłem, mając 21 lat. I kiedy Bóg zaczął to we mnie rozciągać, zmieniać, pokazał mi, że jeżeli będziesz kochał ludzi, to będziesz naprawdę wtedy mógł być wolnym człowiekiem. Bardzo ważne to też jest, kiedy rozwijasz się w służbie, wchodząc do zespołu, który usługuje czy muzycznie, czy kaznodziejsko, czy w jakiejś misji. Bez decyzji, że moją wolność ograniczę miłością, nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam w Cieszynie, w szkole misyjnej biblijnej, mieliśmy dyżury i w ramach dyżurów w zborze Elim sprzątaliśmy toalety, korytarze, łazienki, wycieraliśmy kurze. Myślałem sobie, jacie, co to za szkoła biblijna? Był taki moment, sobie pomyślałem, o co tutaj chodzi? Ale dzisiaj rozumiem, że to było dobre. To nauczyło mnie postrzegać usługiwanie w zupełnie inny sposób, niż robi to świat, który żyje bez Ewangelii, bez Jezusa. Jeżeli chcesz służyć ludziom, a nie chcesz ich pokochać, nigdy nie będziesz potrafić zrobić tego jako wolny człowiek. Po czym poznajecie, że robicie coś w wolności? Czy nie jest tak czasami, że ktoś was prosi o coś, uśmiechniesz się, super, zrobię to, ale w środku po prostu wybuchniesz zaraz. I czujesz, że gdybyś mógł, to byś człowieka na strzępy rozerwał. Czemu akurat w tym momencie? Ja pamiętam takie akcje przed świętami, jak w domu sprzątaliśmy. Mama mówi, idź po zakupy. Ja, no dobrze, to napisz mi, co potrzebujesz, mama, to ja kupię to. Poszedłem, przyszedłem, wszedłem tam gdzieś już, wtedy Studio 2 było, dwa programy i od 14, nie wiem, czy Czterej Pancerni, czy Królik Bugs, ale pomyślałem sobie, pooglądam coś, a z kuchni mama mówi, synek, zapomniałam jeszcze jednej rzeczy, mógłbyś iść do sklepu? Normalnie. Wiecie co? Jeśli człowiek nie rozumie, że wolność należy ograniczać miłością, to wtedy bardzo trudno nam jest funkcjonować z ludźmi. I możesz poznać po tym, czy kiedy służysz ludziom, masz radość, czy jesteś w środku zdenerwowany, zniechęcony, urażony. Wielu ludzi służy w kościele, ale bardzo dużo gorzkości w sercu mają. Czują, że nie można inaczej, więc posprzątają toaletę, odkurzą, coś tam zrobią. A ty mnie się zapytasz, a czy co to za szczęście myć toalety po kimś? Co to za radość jest? Jaką radość można czuć, jak toaletę sprzątasz? Ale znam ludzi, którzy nie mieli wyboru i po kazaniu musieli włożyć rękawiczki, strój taki niezbyt wyjściowy i iść i przepychać toaletę, bo coś tam z szambem się stało. I ten człowiek przyszedł uśmiechnięty i mówi, słuchaj, wiesz co, to jest niesamowite. Jako duszpasterz i kaznodzieja babram się w ludzkich brudach, a potem idę i odpycham szambo. Czy Bóg nie jest ciekawy? Ile tych brudów jest dookoła nas, których się wstydzimy i o których nie rozmawiamy. Tutaj jesteśmy wszyscy czyści, wyperfumowani, uśmiechnięci, włoski mamy ułożone. Jest okej. Okay. Ale życie składa się też z mniej przyjemnych stron. I kiedy twój mąż czy żona będzie leżeć złożona chorobą, albo wda się jakaś choroba, która powoduje, że nieładnie wyglądamy, że nieładnie pachniemy. Jakie niezwykłe jest naszą wolność, bo możemy zostawić tą bliską osobę. Kiedy obrazisz się na kogoś w kościele, też możesz zostawić zbór. Dzisiaj ludzie uważają, że to jest rozwiązanie. Ach, idę do innego zboru. Nawet nie próbują przez moment ograniczyć swojej wolności miłością, żeby spróbować znaleźć Boże rozwiązanie tej sytuacji. Tylko od razu machają ręką. Idę gdzieś indziej. Zachęcam was bardzo, żebyście myśląc o wolności, również o wolności w Kościele, bo kiedy usługujemy w Duchu Świętym, to nieraz jest takie niełatwe zdecydować, jeśli teraz będę słowo prorocze mówił do kogoś. Jeśli nie zrobię tego z miłością do człowieka, bardzo łatwo jest pomanipulować kimś, bo to jest niezwykłe duchowe narzędzie. Znacie pewnie tą anegdotę, że młody chłopak przyszedł do dziewczyny i mówi, wiesz, tak Pan mi powiedział, że będziesz moją żoną. A ona do niego, to ciekawe, mógłbyś to iść i powiedzieć mojemu mężowi? Ciekawe, co on na to. Nieraz mamy pewne wyobrażenie duchowości, ale pamiętajmy, jeśli chcemy usługiwać, chcesz duchowo, skutecznie usługiwać, będziemy za chwilę też modlić się, aby napełnił Ciebie Duch Święty, abyś mógł doświadczać, mogła doświadczać pełni ducha, ale pamiętaj, że potrzebuje do tego Bóg serca, które jest gotowe kochać. Też taką przygodę miałem, coś chyba, co bardzo cenną lekcją jest dla mnie do dzisiaj. W Kutnie jest misja Team Coffee House i pojechałem odwiedzić brata Janka kiedyś i on poprosił mnie o usługę, a potem, kiedy wyszli ludzie do modlitwy, ja taki zapalony, duszpasterz, kaznodzieja, raźnym krokiem idę się pomodlić o chłopaków. Stanąłem przy jednym z nich, zaciągnęłem się ze dwa razy i normalnie myślałem, że zjazd. Oni po prostu przyszli z kosza gdzieś z ulicy, ze śmietnika, coś zjedli i przyszli posłuchać. Ja w ogóle nawet nie przewidziałem, że oni mogą, że nie byli w spa i że nie mają karnetu gdzieś do trzygwiazdkowego hotelu. I kiedy chciałem się z nimi pomodlić, no musisz też przy modlitwie oddychać. Czy ktoś was potrafi bez oddychania? A myślę, że bym go zranił, tego człowieka, gdybym tak
modlił się o niego. Kochaniutki, jaką masz potrzebę?
To nie byłoby duszpasterskie. Zgodzicie się ze mną, prawda? I wiecie co, przełamałem się i wiedziałem, że tą modlitwę muszę przebrnąć do końca, ale pilnowałem mego serca, aby było szczere względem tego człowieka, bo on przyszedł, ponieważ potrzebował, żeby jego życie uratować. I tak właśnie się dzieje. A dzisiaj mówi się, że jak coś potrzebujesz, to żeby wszystko gładko, tak tanio, tak żeby nie było wysiłku, żeby nie było problemu. Wolność czasami wprowadza nas w miejsce problemów. I wierzę, że Bóg chce, żebyśmy wolność traktowali też jako okazję do służenia innym ludziom. On da nam mądrość, da nam równowagę, ale również da nam taką kontrolę poprzez to, że buduje w nas miłość. Bardzo ciekawe, jeśli macie 2 Koryntian 3,17, jest werset, który mówi o pewnej ważnej rzeczy w zgromadzeniu, gdzie działa Duch Święty. 2 Koryntian 3,17 to już jeden z ostatnich wersetów przed naszą modlitwą, więc chciałbym, żebyście zerknęli. I tu czytamy, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Ale w innych tłumaczeniach, bardzo ciekawe, bo badałem to, bibliści rozważają i brzmi, mogłoby to i może też brzmieć w taki sposób. Gdzie zaś Duch jest Panem, tam jest wolność. Posłuchajcie, jaka różnica. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność, ale możliwe tłumaczenie, które też może być, bibliści, znawcy języka mówią, gdzie zaś Duch jest Panem, tam jest wolność. Czyli zobaczcie, chodzi tutaj o nasze posłuszeństwo i o ustanawianie Ducha Świętego Panem w naszym życiu, w naszym myśleniu i patrzeniu na sprawy, które nas otaczają. Czynienie kogoś Panem to jest dawanie Mu pierwszego miejsca. Panie, co Ty myślisz? Duchu Święty, pomóż mi. Nie wiem, czy poradzę sobie w tej sytuacji. Poprowadź mnie, pomóż. A z drugiej strony w księdze czytamy Koheleta, prawda, czyń jako młody człowiek cokolwiek będziesz pragnął w sercu swoim. I czy mógłbyś jeszcze ten werset, chciałbym wam podać ciekawy przykład, ten właśnie pierwszy. O, to też niesamowite następne jest. Skąd on tu się wziął? A, już wiem. Chodzi o to, żeby doceniać młodość, ale też doceniać to, że kiedyś ona przeminie. I tutaj, co masz czynić, czyń teraz. Tak młody jak dzisiaj nie będziesz już nigdy. Zaimponowała mi ta starsza niewiasta, więc wierzę, że doceniacie młodość. Jakbyś mógł cofnąć tam, gdzie był ten werset Koheleta, pierwszy slajd, pierwszy, o tutaj jest, tak. Zobaczcie, jest mowa tutaj o tym, że wybieramy. I teraz co się dzieje, kiedy na przykład modlisz się, żeby Pan Bóg pokazał ci, czy ktoś może być twoją żoną, narzeczoną, przyjaźń, mieć relację. I na przykład Pan Bóg chciałby ci pokazać, ale zdecydujesz sobie na przykład, że bardzo ci się podoba ta osoba i nie posłuchasz tego głosu, nie poczekasz. Tak naprawdę, kiedy wejdziesz w związek małżeński, czy piorun z nieba trzaśnie, żeby cię rozbić, rozwalić na kawałki? Nie. Ale konsekwencje wyboru bez Boga będziesz musiała i będziesz musiał ponieść. Kiedy Biblia mówi, że nie wchodź w jedno jarzmo z niewierzącym człowiekiem, to ma na myśli człowieka, który nie chce iść za Bogiem. Możesz być z osobą niereligijną w jakiejś relacji, przyjaźni, idziemy obiad, zjemy, rozmawiamy, możemy spotkać się, nie ma problemu, ale jeśli myślisz o przymierzu, a jest to osoba, która nie idzie za Jezusem, wiele razy słyszę, jak młodzi ludzie mówią, wiesz, na pewno się nawróci kiedyś, ale no, jestem wierzący, więc wierzę, że tak może się stać. Ale bardzo często dzieje się tak, że przestaje wierzyć ten, który liczył na nawrócenie niewierzących. Nie mówię, że zawsze. I piękne są przykłady, kiedy naprawdę nawracają się ludzie. Ale już zbyt wiele widziałem historii, w których po prostu wybrał ktoś dlatego, że tak chciał. mówiąc o tym, że idzie za Jezusem. Chodzenie za Jezusem nie jest łatwe czasami. I nieraz musimy zapierać się samych siebie. Jezus prosi nas, żebyśmy to robili. Zaprzyj się samego siebie. I wierzę, że chcecie doświadczać prawdziwej wolności. Tak samo w zborze. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Chcielibyśmy też rozumieć, jak to jest, kiedy Duch Święty zstępuje i chcemy usługiwać sobie nawzajem. Zastanawiam się, kiedy myślę, jak mamy nabożeństwo, jest czas uwielbienia, w różny sposób usługujemy sobie i Pan Bóg uczy nas. Pamiętam takie doświadczenie, kiedyś miałem nieprzeparte pragnienie, by pomodlić się w językach, ale tłumaczyłem się Bogu z obawą, mówię, Panie, ale nie mam daru tłumaczenia i nie chciałbym tutaj jakieś zrobić czegoś niewłaściwego i szanuję Ciebie, nie chciałbym tutaj czegoś niedobrego. Ale czułem wyraźnie, że Pan Bóg tak napierał w taki łagodny, ale zdecydowany sposób. Pomódl się językiem, który Ci daje przez Ducha Świętego. I tak jakoś tak przeżywałem to z Bogiem, stałem w czasie uwielbiania. I wtedy Pan Bóg mnie zachęcił, ja znajdę kogoś, kto będzie tłumaczył. I wyszedłem, trochę wystraszony, przyznam Wam się szczerze. Niewiele znam języków, trochę angielski i polski, nie? Ale pomodliłem się, króciutko. I powiedziałem do zgromadzenia, wierzę, że ktoś z Was ma od Boga zachętę, żeby to przetłumaczyć, zinterpretować, aby z tego powstało prorocze słowo ku zbudowaniu zborowników. I chwilę czekamy, nogi mi miękną i myślę sobie, nie wiem, co się dzieje, albo źle zrozumiałem, nie, no jestem po prostu ultra przeduchowiony chyba, mam jakiś problem. I nikt nie potłumaczył tego. Poszedłem taki trochę jak zbity pies, ale zachęcony dalszą częścią uwielbiania, jakoś tak nie przeżywałem tego może tak dopiero później w domu, a następnego dnia do mnie zadzwonił jeden brat i mówi, przepraszam cię. Miałem takiego wewnętrznego, taki impuls, żeby to przetłumaczyć. Miałem pierwsze kilka słów, żeby zacząć tą interpretację jak nitka z kłębka, ale wiesz co, spękałem. Wystraszyłem się, bo pomyślałem, że się zbłaźnię. Pragniemy usługiwać duchowo ku zbudowaniu, ale często strach, obawa zatrzymuje nas. Dlatego szukamy środowiska w zborze też. Uczymy się usługiwać wtedy, kiedy czujemy, że jest bezpiecznie, że ludzie rozumieją nas i nawet jeśli potkniemy się i popełnimy błąd, to nikt nas nie wyrzuci z kościoła, ale jesteśmy gotowi na korektę. Dlatego też rozważamy proroctwa. Zastanawiamy się nad tym, cóż to mogłoby zbudować Kościół, te nasze duchowe działanie, jaki ma cel, żeby wywyższyć Jezusa i zbudować wierzących ludzi. Coraz bardziej świadomie używamy słowa wiedzy i mądrości, które są darem Ducha Świętego. Czasami rozmawiasz z kimś, kończysz rozmowę, wracasz do domu i myślisz, zaraz, skąd ja te myśli miałem? Przecież w życiu nigdy nie wpadłbym na to, żeby tak powiedzieć komuś. Ale to jest słowo wiedzy i mądrości. Duch Święty użył Ciebie. To też jest niesamowite. Albo jak prorokować w zborze, w którym wszyscy się znają. Powiedzą, no tak, dowiedział się o mnie tyle, poczytał gdzieś tam kartę informacyjną i teraz wielki prorok, prawda? Że tak mówi Pan. Ale wierzcie mi, że jeżeli marzymy o tym, pragniemy, by wywyższony był Bóg, a Kościół zbudowany, to będziemy potrafili usługiwać i nawet jeśli coś nie wyjdzie, nie obrazimy się, kiedy ktoś nam zwróci uwagę. Cieszymy się, kiedy ktoś proroczo u nas usługuje, ale też rozważamy to, co mówi słowo prorocze. Chcę zachęcić nas wszystkich, abyśmy działali w taki sposób pełen miłości agape. Przeczytam kilka wersetów na koniec, które mówią o miłości w Boży sposób. 1 Jana 2,10. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Możecie powiedzieć amen? 1 Jana 3,10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Ole petarda. Że to jest tym ja dzieckiem diabelskim, jak ktoś przyjdzie i powie, bracie kochany, no głodny jestem. A ja się pytam go, a lubisz zupę wczorajszą? No lubię, no to przyjdź jutro. Łapiecie, gdzie jest myk, nie? Nie odpowiadamy na potrzeby tu i teraz, ale mówimy, no to przyjdź jutro, wpadnij. A na jutro mamy zaplanowaną wycieczkę za miasto na piknik. Powiem wam, kiedyś podszedł do mnie człowiek bezdomny na parkingu przy jakimś markecie, poprosił, a ja czułem wyraźnie, że powinienem przede wszystkim pomodlić się o niego. I powiem wam, jak się pomodliłem, rozpłakał się chłopina i chyba już nawet zapomniał, że przyszedł po coś do jedzenia do mnie. Poszedł taki szczęśliwy i widzę, że jak nasze serce jest pełne miłości do ludzi. Próbujemy i powiem wam, czasami ludzie wykorzystają nas. Nie wiem, czy ktoś z was był wykorzystany. Ktoś skorzystał, powiedział, o, ten naiwny, to go wykorzystam. Prawda? Wierzysz w wieczność? No tak, no to pożycz mi 500, w wieczności cię oddam, nie? Także porachujemy się później. I czasami jest tak, że nadużywamy duchowości. Czytamy też w 1 Jana 3:14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Odpowiedz sobie dziś na pytanie, czy pozostajesz w życiu Bożym, w miłości, czy w śmierci. 1 Jana 4:8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Potężne rzeczy. Większość rzeczy dotyczących poznania Boga dotyka tematu miłości. Miłowania człowieka w sposób taki, jak czytamy, miłości agape, bezwarunkowy. Chciałbym teraz, żebyśmy mieli czas modlitwy. I wierzę, że Bóg chce też posługiwać się wami, nami tutaj, chce, byśmy darami duchowymi usługiwali. I chcę, żebyście zapamiętali, jeśli to możliwe dzisiaj o tak późnej porze, te dwie rzeczy, które pomagają wolności funkcjonować w naszym życiu. Czy pamiętacie, jakie to dwie rzeczy? Mówiłem o tych dwóch rzeczach, troszkę próbując rozwinąć. Pierwsza to co? Wolność chodzi pod pachę z czym? Z mądrością i z miłością, z Bożą miłością. Wierzę, że Pan Bóg będzie was prowadził. Ja sam o to się modlę, żeby jako wolny człowiek nie nadużywać mojej wolności, ale chcę służyć innym ludziom. Pamiętam, kiedyś wstałem wcześniej rano, a mieliśmy wcześniej w poprzedniego dnia gości i było pełno w zlewie naczyń i bardzo często zajmuje się żona moja tym wszystkim, co w domu tam się dzieje, choć i my włączamy się jak możemy z chłopakami, ale właściwie to tak podzieliliśmy zadania, ona tym jakby zawiaduje. Ale tego wieczora musiało to zostać, bo byliśmy bardzo zmęczeni. I kiedy usiadłem rano, mam zwyczaj też, myślę, jak wielu z was, by rano spotkać się z Panem Bogiem i czuję wyraźnie zachętę, żeby iść i pozmywać te naczynia. A ja tak myślę, Panie, ale przecież ja przyszedłem pomodlić się z Tobą. I gdzieś wewnętrzny taki głos, macie to uczucie takiego dialogu wewnętrznego. A dlaczego mycie naczyń nie mogłoby być Twoją modlitwą do mnie? Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest moja miłość do mojej żony. I powiem wam, że kiedy przychodzisz człowiekowi usłużyć w takiej akcji, jak tu brat zapowiadał, gdzie ludzie się nie spodziewają, że taka lawina miłości na nich spadnie w czasie tygodnia, kiedy ludzie nie spodziewają się, nawet nie oczekują, bo dzisiaj bardzo konsumpcyjnie ludzie do tematu podchodzą, ja wiem, że wtedy właśnie objawia się największa duchowość, najgłębsza. I może czasami twoją modlitwą być wyręczenie mamy, nie wiem, no może nie naprawię samochodu taty, bo może być tak, że nie wyjedzie, chyba że jesteś mechanikiem zawodowym już i wiesz, o co chodzi. Pamiętam, jak kiedyś zostałem zrugany za naprawianie rzeczy, której nie umiałem. I więcej z tego biedy wyszło i problemu. Mój tata był bardzo dobrym, taka złota rączka, wszystko umiał zrobić. Ale ja byłem większym gadułą i jakoś nigdy nie mogliśmy się spasować. On bardzo milczący, a ja nie bardzo złota rączka, ale złotousty byłem, prawda? Więc wiem, że macie pewne swoje dary i usposobienie, ale wierzę, że Pan Bóg będzie pokazywał wam i zobaczycie, że z czasem ogromną przyjemność będziecie czerpać, że w wolności podjęliście trudną rzecz, że zrobiliście coś, co normalnie może nie chciałoby się robić. I teraz będziemy modlić się, bo dar otwiera nam drzwi do nowych rzeczy, ale tylko charakter Chrystusa w nas pozwala nam przez te drzwi przejść. Dary Ducha Świętego otwierają nam możliwości do nowych rzeczy, wejście w nową przestrzeń, ale jedynie charakter Jezusa w nas pozwala nam przejść przez te drzwi i w zdrowy sposób funkcjonować. Jesteś młodą osobą, podejmuj decyzję według pragnień serca i tego, co chcesz, co widzą twoje oczy, ale pamiętaj, że wszyscy staniemy przed Panem Bogiem i powinniśmy odpowiedzieć za nasze czyny, czyli rób to odpowiedzialnie, z mądrością i w miłości. Bądź wolnym człowiekiem, bo Bądź wolnym człowiekiem. I dzisiaj możesz podjąć taką decyzję, że zostaniesz z nami, pomodlisz się, ale możesz iść już i odpocząć też, bo kończymy i tak bardzo, no, sporo czasu nam zeszło. Ale myślę, że teraz ten czas na modlitwę też nie będzie zmarnowany, dlatego że pomimo zmęczenia, pomimo natłoku różnych myśli, świadectw, które przez dzisiejszy dzień już dotknęły gdzieś twoich zmysłów, ja się nagadałem za wszystkie czasy. Przyjadę do domu i czasami żona jest taka pełna miłosierdzia, mówi, dobra, nie będę się pytać ciebie. Posiedź pół dnia, pogap się w sufit, odreaguj. Zastanów się nad czym, co ty mówiłeś do tych ludzi. Ale ja wierzę, bo modliłem się o to, żeby być dla was inspiracją i zapewniam was, jesteście wy dla mnie inspiracją. Bo to jest szaleństwo o tej porze siedzieć i słuchać kazania. A teraz będziemy doświadczać czegoś, co przychodzi z nieba, czegoś, co potrzebuje nasze serce, duchowego dotknięcia. Nie wiem, czy siostra od klawiszy ma jeszcze trochę siły, ale myślę, że tak. Więc zadziałamy zjednoczeni w naszym zmęczeniu i takim daniu z siebie wszystkiego, ale chyba lepiej jest dla Boga się spalić niż zardzewieć. Sami zdecydujcie. Dzisiaj się spalamy. Powstańmy wspólnie razem.